Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Wiktoria Małż, a naszym dzisiejszym gościem dnia jest ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Szczęść Boże, proszę księdza,
Boże,
witamy serdecznie.
Panie redaktor i wszystkich słuchaczy.
Proszę księdza, już za kilka dni wyruszy piesza pielgrzymka szlakiem jakubowym z Drozdowa do Jedwabnego. Zacznijmy od początków. Skąd zrodził się pomysł na organizację takiej trasy?
Sam pomysł zrodził się przed kilkoma laty, chyba trzema, jak się nie mylę. Wtedy przeżywaliśmy rok święty związany z Santiago de Compostela i powstał taki pomysł, idea, aby też diecezje łomżyńskie w jakimś sensie, w jakiś sposób uczcić ten rok święty. Stąd pomysł, żeby między dwoma kościołami noszącymi imię świętego Jakuba, czyli między kościołem w Drozdowie, a kościołem w Jedwabnem, zrobić taki lokalny szlak jakubowy, czyli Camino Locale. Ten pomysł został przyjęty przez księdza biskupa, zrealizowany przez kurię i dzięki życzliwości też księży proboszczów szlak został otwarty.
A 25 lipca w Kościele Katolickim przypada wspomnienie świętego Jakuba Apostoła. Czego we współczesnym świecie możemy uczyć się od świętego?
Świętego zawsze uczymy się radykalnego życia Ewangelią. To Jakub, który był blisko Jezusa, jednym z apostołów Jezusa, dlatego wyruszył, aby głosić Ewangelię. I dlatego też ciekawą rzeczą jest to, że być może tą motywacją, jedną z motywacji głównych szlaków jakubowych, tych głównych dróg, mamy kilka głównych dróg, czyli portugalską, hiszpańską i francuską, osoby, które podążają tymi szlakami, uczą się radykalizmu życia, tego, że w życiu nie trzeba zbyt wiele, trzeba też ofiarować siebie i dać siebie innym i Bogu, trochę na wzór świętego Jakuba.
No właśnie, pielgrzymka ma charakter indywidualny. Czego szukają pielgrzymi na trasie? Z jakimi intencjami
rzeczywiście
ruszają?
W ogóle pielgrzymka jakubowa jest różna, czy inna od pielgrzymek maryjnych. Na przykład tej, która wyruszy 1 sierpnia z Łomży, z Ostrołęki na Jasną Górę. To jest pielgrzymka taka masowa, gdzie idą grupy konkretnych osób razem, wspierają się, śpiewają, modlą się. Razem też zatrzymują się na różnych etapach. W odróżnieniu od tego typu pielgrzymowania, Camino Jakubowe jest indywidualne. To oznacza, że idziemy sami, czy w małych grupach. Nawet jeśli idziemy w małej grupie, to też idziemy w takim rozdrobnieniu, aby iść w zasięgu wzroku i rozważamy swoje życie. Po prostu idziemy po to, aby oddać się rozważaniom, medytacjom, analizie swojego życia i kierować się w stronę Boga. Też technicznie, panie redaktor, w odróżnieniu od pielgrzymki na przykład łomżyńskiej na Jasną Górę, niesiemy ze sobą cały nasz dobytek. Czyli bagaże nie jadą samochodami, jakimiś transportowymi, ale idziemy po to, aby też zanieść wszystko. Zatrzymujemy się w konkretnych miejscach, albergach, tam odpoczywamy i podążamy dalej. Oczywiście otrzymujemy też specjalną legitymację nazywaną kredencjalem. Trzeba przejść 100 kilometrów, żeby cała droga jakubowa, ta prawdziwa, taka ta prawdziwa, przepraszam, klasyczna, została zatwierdzona i zaakceptowana.
I wakacje to taki szczególny czas, żeby warto skorzystać z pielgrzymki,
jeszcze raz wrócę do tego naszego jakubowego szlaku, który nie jest duży, 19-kilometrowy między Drozdowem a Jedwabnem. On jest częścią większego szlaku jakubowego, który biegnie z Litwy, czyli z północy, przez Suwalszczyznę. Nawet gdzieś jest wytyczony przez Mały Płock. Tutaj od razu puszczam oko do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. I idzie nawet jeszcze na południe przez Żuzele. To jest mały szlak, który generalnie jest bardzo pięknie oznakowany, bardzo pięknie też przebiega trasą bardzo malowniczą. Tutaj dużo zasługi też położyły dwie gminy, kiedy przygotowaliśmy ten szlak, gmina Piątnica i gmina Jedwabne. Ludzie idą i się cieszą, i zwłaszcza ci, którzy nie mogą pojechać na te duże trasy, bo nie mają albo zdrowia, albo czasu na urlop. Idą się, cieszą się razem z nami, modlą, a my idziemy razem z nimi.
A tutaj łatwiej zorganizować sobie te kilka godzin, żeby
właśnie
po prostu przebyć taki
szlak. Tym bardziej, że to też sobota, w tym roku to jest 20 lipca, ponieważ zawsze zakładamy, że to będzie sobota poprzedzająca wspomnienie świętego Jakuba, czyli wspomnienie to jest 25 lipca, to jest, jak się nie mylę, środa. My idziemy w sobotę 20 lipca, aby też był czas swobodny i wolny. Zapraszam nie tylko parafian Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ale wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć. A w ogóle zapraszam do tego, aby tym szlakiem iść czy chodzić indywidualnie przez cały rok.
Mhm. A jaki jest szczegółowy program pielgrzymki?
No, to jest bardzo prosty program. Spotykamy się w kościele w Drozdowie o 9 na mszy świętej. W czasie mszy świętej specjalna homilia poświęcona idei pielgrzymowania Jakubowego. Po tej mszy świętej ostatnie informacje praktyczne, techniczne i wychodzimy na szlak. Po prostu idziemy, nie spotykamy się. Dochodzimy do Jedwabnego. Tam jest też rozwiązanie pielgrzymki bardzo indywidualne. I tak to właśnie wygląda.
Są zapisy? Jak dołączyć?
Tak, część zapisów prowadzimy, ale też można dołączyć w każdej chwili. Można przyjechać bez zapowiedzi na godzinę 9 do Drozdowa w sobotę. Bez problemu. Zapraszamy wszystkich.
Proszę księdza, mówi się o kryzysie powołań do kapłaństwa. Parafianie zgłosili się do tak zwanej margaretki, grupy, która modli się za kapłanów. Na czym to polega?
Podziwiam przede wszystkim dobrze poinformowaną panią redaktor, bo to wczoraj się wydarzyło. Jestem zaskoczony.
Na bieżąco.
Tak, a to w zasadzie nasi parafianie czasami zgłaszają swoje jakieś pomysły czy ciekawe inicjatywy. Jedna z nich, zanim powiem coś o Margaretce, to jest różaniec modlitwy rodziców za dzieci. Kilka miesięcy temu taka inicjatywa została zgłoszona i powstało 4 koła różańcowe. Natomiast wczorajsza inicjatywa, czyli zgłaszanie się do margaretki, czyli do modlitwy za kapłanów, to jest też inicjatywa młodych parafianek na przykład, które przyszły kilka dni temu, prosząc, czy rozważając z nami ten pomysł, czy byśmy się pomylili kapłanów. No i margaretka to jest taka modlitwa 7-dniowa, czyli tygodniowa, wchodzi do tej modlitwy 7 osób. I w ciągu tygodnia jedna z osób ma zawsze dyżur. Tego dnia modli się za konkretnego kapłana, zmienia nazwiska, na przykład różańcem albo częścią różańca. Chodzi o to, żeby kapłanów omadlać, bo my sporo słów słyszymy jako księża ze świata wobec nas. W większości nawet nie bardzo sympatycznych często, nie? Dlatego ta modlitwa jest bardzo, bardzo istotna. I za to dziękuję moim parafianom.
Także każdy może dołączyć.
Każdy może dołączyć. Bardzo proszę, niech się włącza. Będziemy robić taki nabór do momentu, aż się wyczerpie. Może być kilka nawet takich margaretek czy więcej.
Także w jaki sposób można dołączyć i kiedy ta modlitwa się odbywa? O której godzinie?
Można przyjść do kancelarii parafialnej albo zakrysty po każdym przy świętej. Można zadzwonić. Modlitwa nie odbywa się w kościele, tylko to jest coś na kształt kółka żołnierzowego. Osoby, które się zgrupują w jednej margaretce, będą się modlić w swoich domach. Ale będą wiedziały o sobie, będzie jedna z osób, to będzie koordynatorka, która będzie to prowadziła. Nie w kościele, tylko w domach.
I jutro Kościół katolicki będzie wspominał Matkę Bożą Szkaplerzną. Przy takiej okazji będzie można poświęcić na każdej mszy świętej w sanktuarium medaliki. Zauważa ksiądz, czy taki symbol jest jeszcze wiernym potrzebny, ważny?
Ale tak, ja mam taki przykład z soboty. Byłem na Litwie wśród grupy totalnie litewskiej na odpuście ku czci błogosławionego Jerzego Matulewicza i widziałem w czasie modlitwy, jak wiele osób młodych nosi szkaplerze. To nie są tylko medaliki. Wiele osób nosi takie materiałowe szkaplerze, czyli takie szaty chroniące nas przed złym duchem, a chroni nas Matka Boża, jej modlitwa, jej wstawiennictwo, jej orędownictwo. I widzę coraz bardziej, że wiele środowisk katolickich, także młodych, coraz bardziej uświadamia sobie też znaczenie szkaplerza, który gdzieś tam pochodzi z Góry Karmel, bo to jest Matka Boża z Góry Karmel. I myślę, że o wiele bardziej niż u nas nawet w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, u sióstr benedyktynek wieczorem o 17 będzie takie specjalne nabożeństwo. Ale my zapraszamy po każdym przy świętej, też będziemy nakładać szkaplerz. To jest zawsze poświęcenie takiego szkaplerza, nałożenie na konkretną osobę i wyznaczenie jej konkretnej modlitwy, którą będzie odmawiała.
No właśnie, jakie to ma znaczenie? To jest też taka uroczystość, można powiedzieć, bo zakłada się podczas mszy świętej.
Tak, nakłada się w bardzo prosty sposób, taki gest paraliturgiczny nawet, albo medalik, jak pani dyrektor zaznaczyła, albo taki szkaplerz w postaci materiałowej. I on, jak powiedziałem jeszcze raz, symbolizuje to, że wkładamy taki płaszcz czy szatę ochronną, duchową przed działaniem złego ducha, a ta szata jest symbolem Matki Bożej, która nas chroni.
No właśnie, mówimy o tych sprawach takich duchowych, ale także trzeba powiedzieć o tych, co jest widoczne dla oczu. I takie jedno miejsce w naszym mieście przejdzie remont i niedługo ruszą prace. Czy wie ksiądz, o czym mówię?
Tak, domyślam się, bo to chodzi, pani dyrektor, oczywiście o ołtarz papieski, który jest nie tylko częścią parafii w Miłosierdzia Bożego, ale jest w ogóle symbolem w mieście, symbolem pielgrzymki Jana Pawła II do Łomży. Myśmy się przygotowali do tego remontu długo, nie bardzo mieliśmy też pomysł, jak go sfinansować, bo to jest bardzo też kosztowna rzecz, ponieważ ołtarz papieski jako taki obiekt budowlany po 33 latach już się troszkę rozsypuje. Ale to ciągle działamy w tej perspektywie duchowej i myślę, że też Pan Bóg posłał nam osoby, które napisały specjalne projekty na kilka takich remontów w sanktuarium. I jednym z tych projektów jest remont ołtarza papieskiego. To jest, powiem o tym, bo też o tym musimy mówić w ogóle na ten remont, że jest to remont związany z PFRON-em, czyli z taką organizacją, która zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym. I był taki program, który inspirował parafię do takich projektów, które by dostosowały obiekty parafialne do osób niepełnosprawnych. Myśmy już dwa takie projekty wykonali, czyli łazienki, podjazdy do parafii i nowe nawierzchnie, ale trzecim etapem jest też ołtarz papieski, bo on jest miejscem kultu. Jest używany kilka razy przynajmniej w roku przez całe miasto, na Protoczach, Trzech Króli czy inne rzeczy. Podpisaliśmy umowy, podpisaliśmy już wszystkie, mamy wszystkie pozwolenia, mamy też specjalny budżet, kapitał i w tym miesiącu rozpocznie się remont ołtarza papieskiego.
Czyli już niebawem.
Tak, chociaż ja, jak jestem proboszczem, Państwo się pewnie nie zdziwią, to wiem, że nie wszyscy wykonawcy od razu wchodzą zgodnie z terminem na plac budowy. W tym przypadku nie mam możliwości, że tak będzie.
Mhm. Proszę księdza, latem, gdy temperatura jest wysoka, termometry ostatnio pokazywały nawet 30 stopni, wybór odpowiedniego ubioru, stroju na nabożeństwo może być wyzwaniem. Czy krótkie spodenki i t-shirt to akceptowany strój?
Obawiam się, że można przyjść w tym stroju, tylko to jest zupełnie niewłaściwe, ponieważ kościół jest czymś innym niż chociażby plaża, niż obiekt sportowy, niż nawet spacer po, no podam, że w moim przypadku, parku Jana Pawła II. Kościół jest miejscem, gdzie oddajemy cześć Bogu, przeżywamy liturgię, to jest święto ogromne. To najprościej powiedzmy sobie w ten sposób, jeśli idziemy na czyjeś imieniny albo na jakiś koncert, na przykład filharmoniczny, nie idziemy w t-shircie czy w spodenkach, idziemy elegancko ubrani. Tym bardziej myślę, że Pan Bóg jest godzien tego i msza święta, żeby ubrać się elegancko. Chociaż wczoraj, pani redaktor, była u nas taka pani gość z Białegostoku i zauważyła, że u nas jednak większość osób ubiera się elegancko. W innych parafiach, na przykład w Białymstoku, jest z tym gorzej. Mhm.
A właśnie chciałam zapytać księdza, czy zauważa ksiądz, że ludzie przychodzą nieodpowiedni ubrani?
Bardzo rzadko. Ja wiem, że pani czytała nasze ogłoszenia. I wczoraj tego ogłoszenia było, żeby się ubierać godnie, ale to tak trochę pro forma. Dla tych, którzy jeszcze przychodzą ubrani niewłaściwie, ale to jest naprawdę bardzo mały, znikomy procent, prawie nieobecny. Osoby, które wchodzą do kościoła, naprawdę wiedzą, jak się ubrać i wiedzą, dlaczego przychodzą.
No właśnie, ta świadomość, dlaczego jest ważna, jak odpowiednio się ubrać do kościoła?
Więc ja myślę, że ona w ogóle wynika z podejścia do wiary. Jest takie łacińskie powiedzenie, którego nie powiem po łacinie, po polsku postaramy się przeprowadzić. Rzeczy święte traktujmy w sposób święty. A to traktowanie rzeczy świętych, czyli liturgii, adoracji, eucharystii, czy innych sakramentów w kościele w sposób święty, wyraża się też przez ubiór, przez nasze podejście do rzeczywistości, poprzez fakty zewnętrzne. To jak wyglądamy też, jak do tego podchodzimy. Nie?
Także proszę księdza, na koniec raz jeszcze przypomnijmy o zbliżającej się pielgrzymce.
No, przypominamy, w ogóle ja zapraszam wszystkich, którzy chcą z nami wyjść 20 lipca, czyli na najbliższą sobotę. Jeszcze raz przypominam, o 9 rano gromadzimy się w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba w Drozdowie na mszy świętej. Tam Eucharystia i specjalna katecheza Jakubowa i specjalnie też garść o rzeczy technicznych. Idziemy. To jest przejście około 3-4 godzinne, może bardziej 4 godzinne, to jest 19 km, do kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba w Jedwabnym. Tam dochodzimy do kościoła, oddajemy cześć Panu Bogu i pielgrzymka wraca do domu.
Ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi za bardzo miły moment, za to spotkanie poranne i wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Nasz gość dnia.